Epifaniczny tom 5, rozdział 3. Czas żęcia. Definicje pojęć. Żęcie zakończone przed śmiercią onego sługi. Żęcie rozpoczęło się w roku 1874. Nasz pastor nie nauczał, że okres żęcia miał trwać od roku 1878 do 1918. Zmiana myśli naszego pastora odnośnie końca żęcia. Pytania berchańskie. W literaturze prawdy słowo żniwo używane jest w dwóch znaczeniach, szerokim i wąskim. W szerokim obejmuje całą pracę z symbolicznymi ziarnami pszenicy, począwszy od ich wyszukania aż do bezpiecznego doprowadzenia do królestwa. W tym znaczeniu tego słowa, tak w naturalnym, jak i w duchowym żniwie, zarówno w Palestynie, jak i tutaj, występuje 7 różnych procesów. Po pierwsze, żęcie, oddzielanie ludu Bożego od jego miejsca wzrostu, kościoła nominalnego. Po drugie, wiązanie w snopy, zbieranie w klasy. Po trzecie, suszenie, rozwijanie w wiedzy, łasce i służbie. Po czwarte, młócenie, próbowanie w celu wzmocnienia charakteru. Po piąte, przewiewanie, oddzielanie od obcych. Po szóste, przesiewanie, oddzielanie od członków wtórej śmierci i wielkiej kompanii. Po siódme, gromadzenie do spichlerza, zabranie do królestwa. W wąskim znaczeniu tego słowa jest tylko jeden proces żniwa, żęcie. W tytule tego rozdziału używamy słowa żęcie, a nie żniwo, tak by nikt nie pomyślał, że omawiamy czas wszystkich 7 procesów żniwa, gdyż naszym celem jest omówienie jedynie czasu żęcia. Analizując słowo żęcie, zauważamy, że także i ono używane jest w szerokim i w wąskim znaczeniu. W szerokim znaczeniu poza tym, co zazwyczaj nazywamy pracą żęcia, zawiera ono w sobie zbieranie pokłosia, natomiast w wąskim znaczeniu nie obejmuje pokłosia. W tym rozdziale będziemy używać słowa żęcie czasem z uwzględnieniem, a czasem z pominięciem pokłosia. Kontekst pokaże, czy używamy wąskiego czy szerokiego znaczenia tego terminu. Zakończenie pracy żęcia w szerokim znaczeniu tego terminu oraz zakończenie pieczętowania wybranych na ich czołach są tożsame. W tym rozdziale wyrażenia te będą zatem używane jako synonimy. Pismo Święte mówi o pieczętowaniu wybranych z dwóch punktów widzenia, jeden z nich odnosi się do serca, 2 Koryntów rozdział 1 werset 22, Efezów rozdział 1 werset 13, rozdział 4 werset 30, a 2 do głowy, Objawienie rozdział 7 wersety od 3 do 8, rozdział 14 werset 1. W obu przypadkach pieczętowanie jest dowodem uznania pieczętowanej osoby przez Boga. Pieczętowanie serca jest odciśnięciem ducha pojednania z Panem, który rozkoszuje się i sympatyzuje z Jego wszystkimi drogami, wyrażonymi w Jego duchu, słowie lub opatrzności. Pieczętowanie czoła oznacza udzielenie wystarczającej ilości prawdy na czasie, tak by jej wiedza umożliwiła uniknięcie błędów nominalnego ludu Bożego obu Izraelów, Izajasza rozdział 8 werset 14, przez wyjście z nich lub ze świata w czasie żęcia. Celem tego rozdziału nie jest rozważanie pieczętowania Duchem Świętym serc świętych Boga, ponieważ nie wiemy, kiedy zakończy się ten rodzaj pieczętowania wybranych. Celem tego rozdziału jest raczej omówienie czasu zakończenia pieczętowania wybranych na ich czołach. Obecnie pojawiło się światło na ten temat, niewidoczne w czasach naszego drogiego pastora. Nie oznacza to oczywiście, że uważamy siebie za bardziej utalentowanego umysłowo niż on lub za wyżej cenionego przez Pana, ponieważ w obu tych aspektach przerastał on nas o głowę. Myślimy raczej, że poznanie tego zarysu prawdy nie było na czasie za jego dni, lecz jest na czasie obecnie. Gdyby ten zarys prawdy został wyjaśniony jemu i przez niego, uniemożliwiłoby to próby, przez które panu upodobało się dokonać oddzielenia maluczkiego statka od wielkiej kompanii, co czyni ono od kilku lat. Dlatego Bóg ukrył przed nim światło na ten temat, tak by nie mógł on być w pełni zrozumiany ani wyjaśniony aż do czasu, kiedy wiedza ta nie kolidowałaby z jego celami, lecz posuwała je naprzód. W tym rozdziale pod rozwagę spragnionego prawdy ludu Bożego pragniemy poddać dużą liczbę biblijnych dowodów potwierdzających, że, po pierwsze, rzęcie maluczkiego statka, to jest pieczętowanie go na czołach, lecz nie pozostałe aspekty żniwa, zostało zakończone przed śmiercią naszego pastora, po drugie, rzęcie rozpoczęło się w 1874 roku, po trzecie, nasz pastor nigdy nie nauczał, że rzęcie rozpoczęło się w 1878 roku, a zakończy, w 1918 roku. Po pierwsze, rzęcie skończyło się przed śmiercią naszego pastora. Na dowód przedstawiamy wiele argumentów. Nasz drugi tekst daje nam pierwszy z nich. Według niego oczywiste jest bowiem, że ponieważ w doświadczeniach Kościoła miał nadejść czas spłodzenia z ducha i zapieczętowania na czole jego ostatniego członka, nikt inny nie miał być później spładzany z ducha w późniejszym okresie wieku Ewangelii. Jest także oczywiste, że ten ostatni spłodzony z ducha i zapieczętowany na czole członek Kościoła będzie musiał pozostać na świecie przynajmniej przez kilka lat, aby rozwinąć, wzmocnić, zrównoważyć i skrystalizować charakter podobny do Chrystusowego, jak również pokonać grzech, błąd, samolubstwo i światowość. Z tego powodu wiele lat miało upłynąć między zapieczętowaniem, zrzęciem, ostatniego członka klasy Chrystusa a jego odejściem poza zasłonę. Oczywiste jest, że tak jak reszta nowych stworzeń, ten ostatni członek klasy Chrystusa mógł odpaść od łaski. Będąc jednak ostatnim z wiernych, nie upadnie on, dokładnie tak jak inni z 144 tysięcy mogli upaść, jednak przez wierność zostali zachowani od upadku. Kościół w ciele musi zatem dojść do okresu, w którym przez kilka lat nie będzie mógł już dokonywać rzęcia członków maluczkiego statka, ponieważ wszyscy z wiernych świętych zostaną już zrzęci, do okresu, który będzie nocą, podczas której nikt nie będzie mógł pracować jako żniwiarz. Praca, do której odnosi się nasz tekst, wyraźnie jest pracą rzęcia, ponieważ właśnie taką pracę wykonywał Jezus i apostołowie w Izraelu musimy wykonywać dzieła, gdy Jezus wypowiedział napomnienie wyrażone w naszym tekście. Ewangelia Jana rozdział 4 wersety od 34 do 38, rozdział 3 wersety 29 i 30, Ewangelia Mateusza od rozdziału 9 wersetu 35 do rozdziału 10 wersetu 5, Ewangelia Łukasza rozdział 9 wersety od 1 do 6. Ewangelia Marka rozdział 3 wersety od 13 do 15. Zatem praca, do której odnosi się ten tekst, jest pracą rzęcia. Tekst ten nie może dotyczyć wszystkich aspektów pracy żniwa, która obok rzęcia zawierała następujące po nim wiązanie w snopy, suszenie, młócenie, przewiewanie, przesiewanie oraz gromadzenie do spichlerza. Nieprawdopodobne jest bowiem, by za dni pobytu Kościoła w ciele miał nadejść czas, kiedy to pozostający we wzajemnym kontakcie współczłonkowie nie mogliby zrobić niczego dla siebie nawzajem po zakończeniu rzęcia, lecz przed końcem pozostałych sześciu zarysów żniwa. Nasz drogi pastor pokazał nam, że po zakończeniu użęcia wciąż będziemy mieli pracę pomagania sobie nawzajem w czynieniu naszego powołania i wyboru pewnym, na przykład między innymi przez gromadzenie do spichlerza, udzielanie ostatecznej pomocy przygotowawczej tym, którzy wkrótce muszą przejść poza zasłonę, co w przypadku niektórych z ostatnich członków klasy Chrystusa musi oczywiście nastąpić ileś lat po zakończeniu żęcia. Nasz drugi werset, Ewangelia Jana rozdział 9 werset 4, przepis tłumacza, przetłumaczony zgodnie z manuskryptem synaickim i watykańskim, traktuje o nadejściu nocy, kiedy nikt nie będzie mógł pracować, to jest nadal wykonywać pracę żęcia, co nie dotyczy jednak pozostałych elementów składowych pracy żniwa. O tej nocy mówi wiele innych wersetów, Izajasza rozdział 21 wersety 11 i 12, Joela rozdział 2 werset 2, Amosa rozdział 5 werset 20, i tym podobne. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że ta noc odnosi się do czasu wielkiego ucisku, Daniela rozdział 12 werset 1, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 21 i 22, 1 Tesaloniczan rozdział 5 wersety od 1 do 5, który składa się z trzech wyraźnych etapów, wojny, rewolucji i anarchii. Pierwsza Królewska rozdział 19 wersety 11 i 12, przeplatanych głodem i epidemiami, Ezechiela rozdział 14 werset 21. W poszczególnych krajach noc ta rozpoczynała się z chwilą wciągnięcia ich w wojnę światową, pierwszą część wielkiego ucisku, który rozpoczął się, gdy pierwsze kraje przystąpiły do wojny w sierpniu 1914 roku. Uznajemy zatem, że noc ta rozpoczęła się w 1914 roku. Ta symboliczna noc, tak jak noc naturalna, nie nastała jednak wszędzie w tej samej chwili, lecz obejmowała swym zasięgiem poszczególne kraje z chwilą wciągnięcia ich w wojnę. Choć nie każdy rząd wypowiedział wojnę, każdy naród został w nią wciągnięty, ponieważ każdy został przez nią dotknięty. Obecnie każdy kraj znajduje się w nocy, odkąd wojna dotknęła i w ten sposób wciągnęła wszystkie narody, nawet te, które nie wypowiedziały wojny. Dlatego żęcie jest zakończone na całym świecie, pieczętowanie czół wybranych dobiegło końca. Ściśle związany z myślą naszego tekstu jest werset z Objawienia rozdziału 7 wersetów od 1 do 3, który podajemy jako drugi dowód zakończenia pieczętowania wybranych na czołach. Ponieważ naszym zdaniem wersety te w znacznym stopniu zostały błędnie zinterpretowane w tomie 7, przedstawimy je i w krótkości wyjaśnimy. Po zobaczeniu tych rzeczach z rozdziału 6, ja, maluczkie statko, widziałem, zarówno wzrokiem fizycznym, jak i umysłowym, czterech aniołów, posłanników gniewu, Parauzyjny tom 3, strona 165, to jest, po pierwsze, władców, po drugie, arystokratów, po trzecie, prywatnych biznesmenów i prywatnych rolników oraz, po czwarte, robotników, którzy sprowadzają ucisk, i w ten sposób wylewają cierpienia, gniew czasu ucisku. Pracownicy żniwa nie są posłannikami gniewu, jak utrzymuje tom 7, lecz są posłannikami pokoju, ogłaszającymi i działającymi na rzecz prawdziwego pokoju. Izajasza rozdział 52 werset 7, Efezów rozdział 6 werset 15. Stojących, każda grupa znajduje się w tej części społeczeństwa, do której należy, na czterech krańcach ziemi, symboliczna ziemia, społeczeństwo, symboliczne niebiosa nie są tu uwzględnione, podzielona jest na cztery części, a każda z nich odpowiada jednemu z czterech posłanników gniewu, pierwsza, rządowi, druga, arystokracji, trzecia, burżuazji, czwarta, robotnikom, powstrzymujących, grupy te, bardziej lub mniej pobudzane przez swoje samolubstwo, pod różną postacią działające w tych zróżnicowanych grupach, szły torem, który powstrzymywał upadłych aniołów od sprowadzenia wielkiego ucisku przed właściwym czasem. Cztery wiatry, upadli aniołowie, którzy wydają się być podzieleni na cztery klasy. Rzymian rozdział 8 werset 38. Efezów rozdział 6 werset 12. I którzy panują nad symboliczną ziemią, społeczeństwem ziemi, aby wiatr, wojna światowa, pierwsza królewska rozdział 19 werset 11. Zobacz komentarze bereańskie, także odnośnie objawienia rozdziału 7 wersetu 2. Ten wiatr to nie trąba powietrzna, która nadejdzie dopiero wtedy, gdy upadli aniołowie otrzymają większą swobodę niż wtedy, gdy wywołali wojnę, i jako tacy znajdą się w poważnych wzajemnych konfliktach i spowodują pośród rodzaju ludzkiego symboliczną trąbę powietrzną, rewolucję i anarchię. Jeremiasza rozdział 25 wersety od 29 do 33, szczególnie werset 32, druga królewska rozdział 2 wersety 1 i 11 i tym podobne. Wiatr, jak sugeruje ten werset, musi poprzedzać trąbę powietrzną, która następuje w wyniku wrogiego spotkania upadłych aniołów. Powietrze, pierwsza królewska rozdział 19 wersety 11 i 12, nie wiał, nie sprowadził ucisku, na ziemię, społeczeństwo, ani na morze, niespokojne, buntownicze, nieprzestrzegające prawa masy, ani na żadne drzewo, nikogo wielkiego. Lud Boży uważany jest przez Boga za wielkich, tak jak przez swoich zwolenników za wielkich uznawani są przywódcy w tych czterech grupach społeczeństwa. I widziałem, umysłowo i fizycznie, innego anioła, lud Boży w funkcji służenia prawdą braciom niebędącym jeszcze w prawdzie, Parauzyjny tom 3, strona 303, objawienie rozdział 7 werset 3. Aż popieczętujemy Ezechiela rozdział 9 wersety od 2 do 5 i 11, a nie tylko sam Jezus, jak uczy tom 7, wstępującego od wschodu słońca, Jezus i Kościół, klasa Chrystusa, są słońcem, światłem tego świata, Ewangelia Jana rozdział 9 werset 5, Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 14. Który miał pieczęć, prawdę na czasie, Boga żywego, podaną w Piśmie Świętym, i który zawołał donośnym głosem na, jako sól ziemi, światło świata i miasto położone na górze. Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety od 13 do 16. Wierni, przez wspaniałe przesłanie, przekonywali świat o grzechu, sprawiedliwości i przyszłym sądzie. Ewangelia Jana rozdział 16 wersety od 8 do 11. Praca ta miała zdrowy wpływ na świat i zaszczepiła zasady, które, w znacznym stopniu przyswojone, znacząco ograniczały samolubstwo rodzaju ludzkiego przed pełnym poddaniem się woli upadłych aniołów i w ten sposób powstrzymywały te grzeszne istoty, które bez takiego przyhamowania przez czterech aniołów, powyższe cztery grupy ludzkości dawno temu sprowadziłyby zniszczenie czasu ucisku na rodzaj ludzki, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu. Z tej części zdania wyraźnie widać, że tych czterech aniołów nie przedstawia, jak uczy tom 7, maluczkiego statka, którego praca w ciele nie polega na szkodzeniu zorganizowanemu społeczeństwu ani samowolnym, buntowniczym ludziom, ani im samym, ani wielkim tej ziemi, symbolicznym drzewom z wersetu 3. Te cztery klasy ludzi, Jak podano w wyjaśnieniu wersetu pierwszego, przedstawiony przez tych czterech aniołów, naprawdę są posłańcami gniewu, to jest tymi, którzy sprowadzają wielki ucisk, gniew, na ludzi zorganizowanych w obecnym porządku rzeczy, mówiąc, przez nauczanie w ciągu wieku Ewangelii odpowiednich zasad dotyczących grzechu, sprawiedliwości oraz przyszłego sądu, nie wyrządźcie szkody, nie poddawajcie się takim diabelskim wpływom, które sprowokują was do wyrządzania krzywdy, ani ziemi, społeczeństwu, ani morzu, buntowniczym, niespokojnym, anarchistycznym masom, ani drzewom, zarówno dzieciom Bożym, jak i wielkim w społeczeństwie, dopóki my, Kościół w funkcji udzielania prawdy braciom jeszcze jej nie posiadającym, nie popieczętujemy, wystarczająco nie oświecimy, sług Boga naszego, prawdziwie poświęconych, którzy pozostają wierni niewielkiej ilości prawdy, jaką posiadają, na czołach ich, umysłowo, do stopnia, który umożliwi im ucieczkę z niewoli nominalnych Izraelów. Zgodnie z tym fragmentem, a zwłaszcza jego trzecim wersetem, wielki ucisk, który rozpoczął się symbolicznym wiatrem, wojną światową, nie mógł nigdzie nastąpić przed opuszczeniem Babilonu przez wszystkich z tamtejszych, już popieczętowanych, wybranych. Nie rozumiemy, by werset ten nauczał, że każdy ze świętych w każdym miejscu miał być popieczętowany, zanim ten symboliczny wiatr miał w ogóle zacząć wiać. Rozumiemy raczej, iż oznacza on, że tak jak wojna stopniowo rozprzestrzeniała się z jednego kraju do drugiego, tak pieczętowanie miało być stopniowo zakończane w kolejnych krajach, kończąc się w każdym z nich, zanim został on wciągnięty w wojnę. W ten sposób wszyscy wybrani w Wielkiej Brytanii, Rosji, Francji, Niemczech, Austrii, Serbii i Czarnogórze otrzymali wystarczającą ilość teraźniejszej prawdy, by móc opuścić Babilon przed 1 sierpnia 1914 roku, podczas gdy niektórzy z nich w tamtym czasie wciąż znajdowali się w Babilonie, na przykład w Ameryce, którzy nie posiadali wystarczającej ilości teraźniejszej prawdy, by móc wyjść z niego. Wystarczająca ilość teraźniejszej prawdy dotarła do nich i została im jednak udzielona, by umożliwić im wyjście z niego przed majem 1916 roku, kiedy to Ameryka prawie wypowiedziała wojnę Niemcom, i odtąd stale do niej zmierzała, w ten sposób zostając wciągnięta w wojnę światową. Ta sama zasada dotyczy wybranych w innych krajach. Jedyną grupą językową narodów Europy, która otwarcie nie wypowiedziała wojny, jest Skandynawia, czyli rządy Norwegii, Szwecji i Danii, które z osobna udzielały jednak wyraźnego poparcia każdej stronie, i ponosiły wyraźne straty od każdej ze stron, i w konsekwencji mogą być uznawane za zaangażowane w wojnę. Kiedy wojna została już wszędzie zakończona, wybrani wszędzie musieli zostać już zapieczętowani, zanim ostatni naród został wciągnięty w wojnę, co dokonało się przez wzmożoną akcję łodzi podwodnych z 1917 roku. Tak więc wielka kampania, mająca swój początek po tym roku, a nawet po wypowiedzeniu wojny przez Amerykę, nie mogła być częścią pracy rzęcia ani pieczętowania. Biblia naucza, że wszyscy święci, całe 144 tysiące, mieli zostać zaszczyceni przywilejem dokonania, duchowej, pomsty na narodach i wymierzenia, duchowej, kary ludziom, wiązania królów i książąt oraz wykonania zapisanego wyroku, Psalm 149 wersety od 5 do 9. Miało to miejsce od jesieni 1914 roku do jesieni roku 1916, Jak wykazaliśmy w epifanicznym tomie trzecim, rozdziale drugim, dokąd odsyłamy czytelników po pełniejsze rozważenie tego tematu. By móc wziąć udział w tej pracy, wszyscy z wybranych musieli zatem zostać zapieczętowani na czole przed jesienią 1916 roku. Wtedy żęcie było więc już skończone. Biblia naucza, że ostatnią pracą antytypicznego Eliasza wobec nominalnego duchowego Izraela, zanim utracił on płaszcz urzędu rzecznika Boga dla nominalnego duchowego Izraela, było uderzenie i rozdzielenie Jordanu, Druga Królewska rozdział 2 werset 8. By w ogóle stać się częścią antytypicznego Eliasza, trzeba było wziąć udział w jego ostatniej pracy jako rzecznika Boga do nominalnego duchowego Izraela, bowiem Eliasz przedstawia wybranych Boga w tej funkcji, ponieważ wszyscy święci mieli mieć udział w tej pracy. Psalm 149 wersety od 5 do 9. Ta praca uderzania dobiegła końca jesienią 1916 roku, jak wykazaliśmy w epifanicznym tomie trzecim, rozdziale drugim. Z tego powodu przed jesienią 1916 roku wszyscy wybrani zostali popieczętowani na czołach, żęcie było skończone. Biblia naucza, że ostatnią ogólną pracą najwyższego kapłana świata przed opuszczeniem tego świata w swoich ostatnich członkach miało być, po pierwsze, wyznanie świadomych grzechów chrześcijaństwa nad antytypicznym kozłem Azazela, po drugie, odprowadzenie go do bramy dziedzińca, oraz, po trzecie, odesłanie go do Azazela przez człowieka na to wyznaczonego, trzecia Mojżeszowa rozdział 16 werset 20 i 21. Po pierwsze, wyznawanie tych świadomych grzechów nad kozłem Azazela, szatan dla swoich celów używa członków wielkiej kompanii, natomiast Pan dla swoich celów używa członków maluczkiego statka. Zostało zakończone przed jesienią 1916 roku. Zobacz epifaniczny tom trzeci, rozdział drugi i epifaniczny tom czwarty, rozdział trzeci. Wszyscy z wybranych zostali więc wcześniej zapieczętowani, ponieważ ostatni z nich musiał mieć udział w ostatniej ogólnej pracy najwyższego kapłana świata wykonywanej przez jego członków w ciele. Po drugie, prowadzenie kozła Azazela do bramy rozpoczęło się 25 listopada 1916 roku w Wielkiej Brytanii. Po trzecie, odsyłanie kozła Azazela miało swój mały początek w styczniu 1917 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie klerykalne postępowanie pewnych braci zostało objawione przez Pana za pośrednictwem autora i innych. Jego duży początek był jednak związany z ujawnianiem klerykalnego postępowania pewnych brytyjskich i amerykańskich braci w czasie wiosny, lata oraz jesieni 1917 roku. Odsyłamy do epifanicznego tomu trzeciego, rozdziału drugiego po kilka szczegółów odnośnie trzeciej Mojżeszowej rozdziału 16 wersetów od 20 do 22. Którą szczegółowo objaśniliśmy w epifanicznym tomie czwartym, rozdziale trzecim. Ponieważ praca odsyłania kozła Azazela rozpoczęła się na początku stycznia 1917 roku, przed tym czasem wszyscy wybrani musieli zostać zrzęci i popieczętowani na czołach, ponieważ ostatni z wybranych musi mieć udział w ostatniej ogólnej pracy najwyższego kapłana świata, zanim opuści on ziemię w swoich ostatnich członkach. Rozdzielenie Eliasza i Elizeusza, Druga Królewska rozdział 2 wersety od 11 do 14, dowodzi, że przed tym czasem wszyscy z wybranych zostali popieczętowani na czołach, ponieważ Kościół musiał być skompletowany oraz musiał wypełnić swoje misje wobec nominalnego duchowego Izraela, zanim mogło nastąpić oddzielenie maluczkiego statka od wielkiej kompanii. W epifanicznym tomie trzecim, rozdziale drugim dowiedliśmy, że rozdzielenie to miało już miejsce, rozpoczynając się 27 czerwca 1917 roku. Tak więc całe maluczkie statko było zrzęte, popieczętowane na czołach, jakiś czas przed 27 czerwca 1917 roku. Grosz z Ewangelii Mateusza od rozdziału 19 wersetu 17 do rozdziału 20 wersetu 16 oznacza szczególne sposobności służby zawarte w uderzeniu Jordanu, które, jak wskazuje ta przypowieść, miało miejsce dwa razy. Grosz był zatem dawany w dwóch częściach, sugerując dwa uderzenia Jordanu. Po pierwsze, mówiąc ogólnie, ci powołani o godzinie 11, od lutego 1908 roku do czerwca 1911 roku, otrzymali swój grosz jako pierwsi. W wyjątkowych przypadkach inni otrzymali swój grosz razem z nimi. Będąc jednak stosunkowo nieliczni, są oni pominięci w tej przypowieści jako otrzymujący grosz w tym samym czasie, ponieważ przypowieść zajmuje się jedynie ogólnikami. Po drugie, ogólnie mówiąc, ci powołani przed godziną 11, nieliczne wyjątki również i tu są pominięte, otrzymali swój grosz później. On sługa od jesieni 1914 do jesieni 1916 roku udzielił pierwszej z tych klas szczególnych sposobności służby związanych z pierwszym uderzeniem Jordanu. Ewangelia Mateusza rozdział 20 wersety 8 i 9. Późnym latem i wczesną jesienią 1916 roku on sługa przez zmianę pracowników w przybytku Bethel oraz w terenie, przez wprowadzenie kilku nowych elementów służby oraz przez swój testament, który wszedł w życie wraz z jego śmiercią, udzielił drugiej klasie szczególnych sposobności służby w drugim uderzeniu Jordanu. Ewangelia Mateusza rozdział 20 wersety od 10 do 16, które miało miejsce od jesieni 1917 roku do wiosny 1918 roku. Ponieważ grosz został dany wszystkim powołanym pod koniec wieku, którzy po godzinie 11 byli stosunkowo nieliczni, i dlatego nie są wyraźnie wspomniani w przypowieści, zajmującej się jedynie ogólnikami, wynika z tego, że wszyscy wybrani zostali nie tylko zrzęci, popieczętowani, ale że uderzali Jordan przed 24 października 1916 roku, kiedy to wraz z ostatnim publicznym wykładem naszego pastora zaczęło kończyć się jego pierwsze uderzanie. Poprzedni rozdział szczegółowo wyjaśnia przypowieść o groszu. Według Ewangelii Mateusza rozdziału 24 wersetów od 45 do 47 i Ewangelii Łukasza rozdziału 12 wersetów od 42 do 44 on sługa został uczyniony szafarzem wszystkich dóbr Pana na cały okres rzęcia oraz zarządcą nad całym domem od chwili ustanowienia go w tej roli. Po swym ustanowieniu jako szafarza i zarządcy musiał więc postawić na stole cały pokarm na czas rzęcia oraz kontrolować całą pracę dla całego domu podczas okresu rzęcia. W rezultacie przed jego śmiercią każdy z wybranych pracował w harmonii z jego naukami i pod jego kierownictwem. Zatem przed jego śmiercią 31 października 1916 roku wszyscy z wybranych zostali zrzęci, popieczętowani na czołach, oraz byli zaangażowani w służbie dla innych pod ogólnym kierownictwem onego sługi. Mąż z kałamarzem pisarza, Ezechiela rozdział 9 wersety od 2 do 5 i 11. Przynajmniej zaczął składać raport o ukończeniu swojej pracy około czasu śmierci brata Russella. W Wszyscy zgadzamy się, że on sługa przynajmniej jest uwzględniony w symbolu męża z kałamarzem. Niektórzy uważają, że tylko on jest symbolizowany przez męża z kałamarzem, inni, że był on ziemskim przywódcą tych, którzy pieczętowali lud Boży przy końcu wieku. Gdybyśmy wyznawali pogląd, że jedynie on sługa jest symbolizowany przez męża, odzianego w lnianą szatę z kałamarzem pisarza u swojego boku, tak jak utrzymywali, bracia z towarzystwa, jeszcze bardziej zmuszeni bylibyśmy uznać, że pieczętowanie wybranych na czołach zostało zakończone przed śmiercią brata Russella w dniu 31 października 1916 roku. Należymy do tych, którzy uważają, że mąż z kałamarzem pisarza reprezentuje nie jednostkę, lecz klasę. Są ku temu trzy powody. Po pierwsze, jest zupełnie oczywiste, że sześć klas czynicieli zła pod koniec wieku jest przedstawionych przez sześciu mężów z bronią ku zabijaniu. Zobacz poprzedni rozdział. Tak twierdził on sługa. A zatem siódmy mąż, ten z kałamarzem pisarza, przez równoległość rozumowania wydaje się przedstawiać klasę czynicieli dobra, to jest tych, którzy w czasie żęcia pod koniec wieku Ewangelii udzielali prawdy swoim braciom, przygnębionym z powodu zła w doktrynie i praktyce chrześcijaństwa. Po drugie, jest całkiem oczywiste, że on sługa nie dotarł do każdej takiej jednostki i nie uczył jej prawdy. Do każdego z nich nie dotarła nawet jego literatura, ponieważ wielu z tych, którzy byli niewidomi i niezdolni czytać pismo dla niewidomych, oraz inni, którzy wcale nie potrafili czytać, byli uczeni prawdy słowem mówionym. Natomiast ci, którzy potrafili czytać, bez ustnych wyjaśnień nie rozumieli wystarczająco dużo, aby wyjść z niego. Fakty pokazują więc, że on sam ani ustnie, ani przez pisma nie umieścił atramentu, prawdy, na wszystkich. Na wielu nie umieścił też go w ilości wystarczającej do umożliwienia im wyjścia z Babilonu. To prawda, że on wyposażył nas w kałamarz, literaturę prawdy, umieścił w nim atrament, prawdę, położył kałamarz z atramentem przy naszym boku, dostarczył go dla naszej pracy, oraz położył atrament na nieporównywalnie większej liczbie czuł niż ktokolwiek inny. Nie wykonał on jednak tej pracy samodzielnie, i dlatego nie jest jedynym symbolizowanym przez męża z kałamarzem pisarskim. Po trzecie, równoległy cytat z objawienia rozdziału 7 wersetów 2 i 3 w zakresie dotyczącym końca wieku, dowodzi, że anioł z pieczęcią Boga, atramentem z 9 rozdziału Ezechiela, jest zbiorowy, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich, to jest dopóki nie uczynimy znaku atramentu na czołach mężów, którzy wzdychają i płaczą w mieście. Na koniec wieku anioł ten przedstawia żniwiarzy, Parauzyjny tom 3, strona 303. Akapit 1. Odpowiadający mu mąż z kałamarzem pisarza przedstawia zatem to samo. Te trzy powody wydają się dowodzić, że nie tylko on sługa jest symbolizowany przez męża z kałamarzem pisarza u swojego boku, lecz że są w nim pokazani on i wszyscy inni, którzy wiernie współpracowali z nim w służeniu swoim braciom w Babilonie lub w świecie prawdą dla ich wyzwolenia. Był on jednak nie tylko najbardziej skuteczny z tych, którzy tak służyli, ale także wydaje się być pierwszym, który rozpoznał zakończenie pieczętowania i zgłosił to Panu. Wydaje się, że uczynił to dzień przed swoją śmiercią, w scenie z togą w wagonie Pullmana. Przypominamy sobie, jak Menta Sturgeon na trzy sposoby próbował udowodnić mu, że nie umrze, przypominając, że, po pierwsze, nie napisał jeszcze siódmego tomu, Po drugie, nie uderzył Jordanu. Po trzecie, nie dał grosza. Miał odpowiedź na pierwsze i drugie zastrzeżenie, ale żadnej na trzecie. Wiedział, że jest szafarzem. Z Ewangelii Mateusza rozdziału 20 wersetu 8. Zapytany w obliczu śmierci, nie potrafił jednak zharmonizować tego z pozornym faktem nieudzielenia grosza, co do tamtej chwili spodziewał się niebawem uczynić. Nasze przekonanie co do jego sposobu myślenia, którego nie wyraził słowami, jest następujące. Wiedząc, że jest szafarzem oraz że, mając przed sobą jeszcze tylko kilka godzin życia, musiał już dać grosz, doszedł do wniosku, że praca żęcia została zakończona. Z tego powodu ogłosił zakończenie pieczętowania wybranych Boga 30 października 1916 roku, dokładnie jeden dzień przed swoją śmiercią, stojąc uroczyście w wagonie Pullmana z nałożoną togą. Ten akt był jego ostatnią służbą dla Boga jako onego sługi. Jedyną rzeczą, jakiej dokonał później, była śmierć. O chwalebna śmierci, po tak wiernym życiu. Niech Bóg błogosławi jego pamięć. Każdy z nas indywidualnie, rozpoznając zakończenie pieczętowania wybranych, jako część męża skała marzem pisarza, może także teraz ogłaszać tę sprawę, mówiąc, uczyniłem tak, jak mi rozkazałeś. Werset ten dowodzi zatem, że wszyscy wybrani zostali zapieczętowani na czołach przed jego śmiercią. Zgodnie z komentarzem berhańskim do objawienia rozdziału 16 wersetu 17, to wielka kompania woła, dokonało się. Jest to pierwsza znamienna nauka po tym, jak została wylana zawartość siódmej czaszy. Pierwszym wyraźnym przesłaniem, które było prawdziwe odnośnie maluczkiego statka, jakiego przywódcy towarzystwa oraz ich gorliwi zwolennicy udzielili po tym, gdy powszechnie ogłosili prawdziwe i uderzające zarysy siódmego tomu, było to, że wszyscy wybrańcy zostali powołani. Chociaż nie zgadzamy się z ich datą dla tego wydarzenia, zgadzamy się, że słusznie ogłosili, iż wchodzenie w stan spłodzenia z ducha pod warunkami wysokiego powołania należy do przyszłości. Warto zauważyć, że w harmonii z tym tekstem to wielka kompania, niemaluczkie statko, pierwsza ogłosiła skompletowanie wybieranego kościoła. W epifanicznym tomie trzecim, rozdziale drugim podaliśmy pewne szczegóły na temat tego wersetu, których nie potrzeba tu powtarzać. Wystarczy tu powiedzieć, że znajduje się tam dowód, iż wiadomość dokonało się pochodzi od wielkiej kompanii jako takiej. Zanim przekazała ona te informacje, musiała jako taka istnieć przez pewien krótki czas, a więc była oddzielna i różna od maluczkiego statka. Wynika z tego, że musiała ona posiadać antytypiczny płaszcz jakiś czas przed tym obwieszczeniem. Ponieważ jednak płaszcz ten musiał być w posiadaniu maluczkiego statka, aż ostatni jego członek został zapieczętowany na czole, by dać temu ostatniemu członkowi udział w ostatnim zastosowaniu, jakie antytypiczny Eliasz uczynił z tego płaszcza, to jest w uderzeniu Jordanu. Ostatni członek kościoła, który jest jego ciałem, został zapieczętowany na czole i działał w mocy tego płaszcza, zanim opuścił on ręce maluczkiego statka i wszedł w posiadanie wielkiej kompanii. Wielka kompania ogłosiła dokonało się na wielkanocnej konwencji w Brooklynie 26 marca 1918 roku. Zatem przez jakiś znaczący czas przed 26 marca 1918 roku całe maluczkie statko było zapieczętowane na czołach. Objawienie rozdział 19 wersety 1 i 2 to kolejny argument w tej sprawie. porównanie objawienia rozdziału 19 wersetów 1 i 6 z objawieniem rozdziałem 7 wersetem 9 dowodzi, że objawienie rozdział 19 wersety od 1 do 9 traktuje o wielkiej kompanii, ponieważ greckie słowa przetłumaczone jako liczny tłum w objawieniu rozdziale 19 wersecie 1 są tymi samymi, które przetłumaczone są jako tłum wielki w objawieniu rozdziale 7 wersecie 9, rozdziale 19 wersecie 6. Podaliśmy już pewne szczegóły na temat objawienia rozdziału 19 wersetów 1 i 2 w epifanicznym tomie 3, rozdziale 2, do którego odsyłamy drogich braci. Rozważany fragment w następujący sposób dowodzi, że wszyscy wybrańcy doświadczyli pieczętowania swoich czuł. Przesłanie tych tekstów, objawienie rozdział 19 wersety 1 i 2, jest tym, co dokonało drugiego uderzenia Jordanu, które musiało być poprzedzone otrzymaniem płaszcza przez antytypicznego Elizeusza i które z tego powodu mogło mieć miejsce dopiero po tym, gdy antytypiczny Eliasz stracił ten płaszcz. Zanim antytypiczny Eliasz mógł stracić płaszcz, musiał użyć go po raz ostatni. Nikt nie mógł być częścią antytypicznego Eliasza, jeśli nie brał udziału w części pracy Eliasza, który miał działać jako rzecznik Boga do nominalnego duchowego Izraela. Ostatni z klasy Eliasza musiał więc mieć udział w ostatnim użyciu płaszcza. Zauważyliśmy już, epifaniczny tom 3, rozdział 2, że Elizeusz uderzył Jordan, to jest ogłaszał przesłanie objawienia rozdziału 19 wersetów 1 i 2 od jesieni 1917 roku do wiosny 1918 roku. Jakiś czas przed jesienią 1917 roku antytypiczny Eliasz stracił więc swój płaszcz. Przed tym wydarzeniem wszyscy wybrańcy nie tylko uderzyli więc Jordan, lecz również, przed zakończeniem tego uderzenia, musieli zostać popieczętowani na czołach, to jest rzęcie musiało dobiec końca. Historia Gedeona i jego 300 wojowników, sędziów rozdziały od 6 do 8, jest kolejnym dowodem faktu, że przed jesienią 1916 roku wszyscy wybrańcy zostali popieczętowani na czołach. Wszyscy przypominamy sobie, jak nasz drogi pastor wyjaśniał antytyp tej historii, wezwanie Gedeona do broni przedstawia wzywanie ludzi przez naszego Pana przez cały wiek Ewangelii, aby zaciągali się do świętej wojny przeciwko grzechowi, błędowi, samolubstwu i światowości. 32 tysiące pozytywnie reagujących przedstawiają wszystkich tych, którzy weszli w stan tymczasowego usprawiedliwienia, 22 tysiące tych, którzy zrezygnowali z walki, przedstawia tych, którzy obawiali się wyjść poza walkę o sprawiedliwość doświadczaną w stanie tymczasowego usprawiedliwienia, to jest tych, którzy obliczając koszty, obawiają się poświęcić i wejść w najcięższą część walki, pozostałe 10 tysięcy przedstawia wszystkich tych, którzy się poświęcają, 9700 tych, którzy pochylali się, aby pić, przedstawia tych nienapełnionych miłującą gorliwością i posłuszeństwem w swoim stosunku do słowa Pana, to jest wielką kompanię, odsuwaną od wysokiego powołania na przestrzeni wieku Ewangelii, przy czym odsunięcie jej ostatniego członka miało miejsce jakiś czas przed jesienią 1916 roku, a także przed 16 września 1914 roku. 300 przedstawia najlepszych z wybrańców w tych ich członkach, którzy żyli po tym, gdy Bóg przeniósł do wielkiej kompanii ostatniego odrzuconego próbnego członka klasy Chrystusa. W fotodramie stworzenia, wydanej pod koniec 1913 roku, Nasz ukochany pastor mówi, scenariusz, strona 38. Zwycięstwo małej armii Gedeona nad zastępami było typem ostatecznego zwycięstwa Chrystusa i jego naśladowców nad zastępami grzechu, a więc zwycięstwa, które należało do przyszłości w stosunku do daty wydania fotodramy stworzenia. Tych 300 odniosło zwycięstwo w dwóch bitwach. Sędziów rozdział 7 wersety od 19 do 22, rozdział 8 wersety od 10 do 12 i od 18 do 21. Są one typem dwóch bitew ostatecznego zwycięstwa maluczkiego statka. Pierwsza z nich odpowiada pierwszemu uderzeniu Jordanu, w którym zgodnie z typem nikt z wielkiej kompanii nie miał przywileju brać udziału aż do jego ukończenia, a w którym aż do końca brali udział wszyscy z ostatnich członków klasy Chrystusa. Ta antytypiczna bitwa trwała zatem od jesieni 1914 roku do jesieni 1916 roku. Druga antytypiczna bitwa przedstawia obecną publiczną walkę z wiecznymi mękami, zebach, ofiara, to jest ofiara Molocha, męka, oraz świadomością umarłych, Salmunna, cień, duch, w której maluczkie statko uczestniczy aż do końca. Jest to jeden z wersetów, jakie mieliśmy na myśli, gdy w pierwszym numerze teraźniejszej prawdy ogłosiliśmy, że maluczkie statko da kolejne publiczne i powszechne świadectwo prawdy. Odnośnie omawianej kwestii, ukończenia rzęcia, w harmonii z wyżej podanymi i wypełnionymi faktami zauważamy, że stwierdzenie ze scenariusza fotodramy stworzenia, strony 38 podaje nam wskazówkę do wyjaśnienia dwóch bitew tych 300, jako będących typem dwóch części ostatecznego konfliktu najlepszych z wybrańców. Z tego powodu ostatni powołany członek Kościoła, który jest jego ciałem, oczywiście musi brać w nich udział. Ostatni z wybrańców musiał zatem zostać zapieczętowany przed zakończeniem antytypu pierwszej z tych bitew, jesienią 1916 roku. Przerwa między tymi dwiema antytypicznymi bitwami została wypełniona przynajmniej częścią antytypu bitwy z zastępami, które wycofały się pod dowództwem Oreba i Zeba, sędziów od rozdziału 7 wersetu 23 do rozdziału 8 wersetu 3. Ta druga antytypiczna bitwa rozpoczęła się drugim uderzeniem Jordanu jesienią 1917 roku, objawienie rozdział 19 wersety 1 i 2, i nie jest jeszcze zakończona. Pisane w lutym 1919 roku. Obejmuje ona działalność wielkiej kompanii opisaną w objawieniu rozdziale 19 wersecie 3. Czwarta Mojżeszowa rozdział 7 wersety od 1 do 9 zawiera kolejny argument dowodzący, że pieczętowanie czół wybrańców jest zakończone. Werset 1 dowodzi, że wozy z wersetów 3, 7 i 8 zostały dane typicznym lewitom wtedy, gdy typiczny przybytek został już ukończony, namaszczony i poświęcony z jego wszystkimi sprzętami i naczyniami. Ukończenie przybytku, jego namaszczenie i poświęcenie są typem skompletowania prawdziwego Kościoła, namaszczenia go prawdą, popieczętowania na czole jego ducha oraz jego oddzielenia od Babilonu lub świata. Jak zostało dowiedzione, to oddzielenie miało miejsce przed jesienią 1916 roku, a potem zaczęło objawiać się na zewnątrz. Dniem z wersetu 1 jest okres Epifanii. Podczas tego dnia antytypiczni lewici Merarici i Gerszonici otrzymali swoje antytypiczne wozy, organizacje. Weszły już one w posiadanie Meraritów, a dwa inne najwyraźniej są obecnie w posiadaniu Gerszonitów. Fakty te dowodzą, że wybrańcy zostali popieczętowani na czołach, Zanim te trzy organizacje, WTB ITS, PPA, IBSA, weszły w posiadanie antytypicznych merarytów machlitów oraz zanim dwie inne weszły w posiadanie antytypicznych gershonitów. Za jakiś czas przedstawimy drogim braciom pewne bardzo interesujące dodatkowe szczegóły na temat pozostałej części siódmego rozdziału czwartej Mojżeszowej. Ezechiela rozdział 44 wersety 1 i 2 zawiera dowód odnośnie naszego tematu. Pokazana tutaj zamknięta brama przedstawia usprawiedliwienie ożywione, które było doświadczeniem tylko tych, którzy niebawem mieli być spłodzeni z ducha. Wieczne zamknięcie tej bramy przedstawia koniec spłodzania z ducha dla celów wysokiego powołania. Krótko po przyprowadzeniu Ezechiela, który w całej swojej księdze przedstawia nie onego sługę, jak naucza tom 7, lecz to, co przedstawia Jan w objawieniu, to jest Kościół w czasie wypełniania się symbolizowanych wydarzeń, po raz ostatni do tej bramy przez męża sprętem mierniczym, pokazane są mu sprawy odnoszące się do Lewitów i związane z ich złymi praktykami oraz ich oddzieleniem od kapłanów. Ezechiela rozdział 44 wersety od 4 do 14. Tak więc po ustaniu spłodzania z ducha oraz udzieleniu Kościołowi ostatniego poglądu na temat ożywionego usprawiedliwienia przez onego sługę, w przedmowie do parauzyjnego tomu 6, na stronach 3 i 4, kolejnymi objaśnianymi mu kwestiami prawdy były i są sprawy dotyczące Wielkiej Kompanii. Obecnie słyszymy przesłanie z Ezechiela rozdziału 44 wersetów od 4 do 14. Dowodzi to, że pieczętowanie czół wybranych zostało zakończone przed napisaniem w dniu 1 października 1916 roku przedmowy do parauzyjnego tomu 6 i przed ostatecznym zatwierdzeniem jej 16 października 1916 roku. Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 36 i rozdział 25 werset 13 zawierają dowód czasowy, który pokazuje, że przed 3 maja 1916 roku wszyscy z wybranych byli popieczętowani na czołach. Dniem, o którym mowa w tych wersetach, jest dzień tysiąclecia, rozpoczynający się 12 września 1874 roku, pierwszego dnia siódmego miesiąca księżycowego tego roku, a kończący się w 2874 roku. Godziną z tych wersetów jest 1:24 tego dnia. Chociaż nikt nie mógł przepowiedzieć daty jej nadejścia, niektórzy żyjący po tym, gdy nadeszła, mieli przewidzieć daty pozostałych 23 godzin. Pierwsza godzina dnia z tych wersetów jest zatem jedyną z 24, o której słusznie można powiedzieć, że jej początek nie mógł być wcześniej znany. Dlatego wyciągamy wniosek, że godzina z tych wersetów jest pierwszą godziną tysiącletniego dnia. Godzina tysiącletniego dnia to 1:24 z tysiąca lat, to jest 41 lat i 8 miesięcy. 41 lat i 8 miesięcy, czasu księżycowego, od 12 września 1874 roku w następujący sposób doprowadza nas do daty 3 maja 1916 roku. 41 lat skończyło się 8 września 1915 roku. W roku księżycowym rozpoczynającym się 16 marca 1915 roku było 13 miesięcy księżycowych. Zakończyły się one 7 pełnych miesięcy księżycowych po 8 września 1915 roku, to jest 4 kwietnia 1916 roku. A zatem 8 miesięcy następujących po 41 latach dobiegły końca 3 maja 1916 roku. Godziną z tych wersetów jest okres rzęcia i zbierania pokłosia wieku Ewangelii. Objawienie rozdział 14, werset 15. Przyszła godzina, aby rządź, przekład poprawiony, diaglot, i tym podobne, i z tego powodu jest wyróżniona spośród godzin tysiącletniego dnia, przy czym rzęcie dobiegło końca 16 września 1914 roku, a pokłosie, przed 3 maja 1916 roku. W rezultacie po 3 maja 1916 roku nie było już ani rzęcia, ani pokłosia. Przed tą datą zatem wszyscy z maluczkiego statka zostali zrzęci, zebrani, popieczętowani na czole. Pierwsza Mojżeszowa rozdział 15 wersety od 7 do 21 podaje dowód czasowy, który wskazuje na 18 kwietnia 1916 roku, to jest 15 Nisan, pierwszy dzień święta Paschy, jako na datę, kiedy ostatni członek klasy Chrystusa został zapieczętowany na czole. Według komentarza Bereańskiego do wersetu 9, liczba dni z ilości lat, przez które żyły zwierzęta i ptaki ofiarowane przez Abrahama, wyniosła 3960 i przedstawia tyle samo lat. Przymierze zostało zawarte z Abrahamem 15 Nisan 2045 roku przed naszą erą, dokładnie 430 lat co do dnia przed wyjściem. Druga Mojżeszowa rozdział 13 werset 40, które miało miejsce 15 Nisan 1615 roku przed naszą erą. Było to 2044 lat i 8,5 miesiąca przed 1 stycznia pierwszego roku naszej ery. Różnica między 3960 latami a 2044 latami i 8,5 miesiącami wynosi 1915 lat i 3,5 miesiąca, które od 1 stycznia pierwszego roku naszej ery kończą się, w czasie księżycowym, 18 kwietnia 1916 roku, nie 1915 roku, jak to wyraził C.J. Woodworth, zmieniając w komentarzu bereańskim myśl, którą brat przysyłający tę sugestię wyraził w swoim liście, opublikowanym w reprincie numer 3957, kolumnie drugiej. Od 1 stycznia 2045 roku przed naszą erą do 1 stycznia pierwszego roku naszej ery upłynęło bowiem 2045 lat, a do 1 stycznia 1916 roku 1915 pełnych lat. 15 Nisan 2045 roku przed naszą erą był 3,5 miesiąca później niż 1 stycznia 2045 roku. Stąd pełne 3960 lat, od 15 Nisan 2045 roku przed naszą erą, upłynęło 15 Nisan 1916 roku. Brat, w którego liście ta sprawa została wyjaśniona, sugeruje, że całkowita liczba dni w latach ofiar składanych przez Abrahama została podana przez Pana jako potwierdzenie długości czasu w latach, przez które Abraham musi czekać, aby odziedziczyć ziemię obiecaną. Dlatego zasugerował, że pod koniec 3960 lat powinniśmy oczekiwać powrotu starożytnych godnych. Ten zarys sugestii nie spełnił się. Była to więc pomyłka, która jest jednak łatwa do wyjaśnienia w następujący sposób. Jeśli uważnie spojrzymy na słowa pytania z pierwszej Mojżeszowej rozdziału 15 wersetu 8, zauważymy, że nie stwierdzają one, iż Abraham pytał o czas odziedziczenia przez siebie ziemi. Jego pytanie dotyczyło czegoś, dzięki czemu mógłby wiedzieć, że ją odziedziczy, dziedzictwo, o którym Abraham wiedział, że nie będzie do niego należało przed jego śmiercią. co Jehowa podaje jako podstawę zapewnienia, że Abraham i wszyscy jemu podobni odziedziczą tę ziemię. Odpowiadamy, ofiarę Jezusa i Kościoła, którzy jako główne nasienie Abrahama mają udzielić dziedzictwa ziemi spadkobiercom ziemskiej obietnicy, Żydów rozdział 9 wersety 14 i 15. Gdy zatem ostatni członek klasy Chrystusa miał zostać znaleziony i umieszczony na ołtarzu ofiary oraz miał udowodnić rzeczywiste złożenie tej ofiary przez opuszczenie symbolicznego Egiptu w symbolicznym czwartym pokoleniu, to jest, pierwsze, wiek patriarchów, drugie, wiek żydowski, trzecie, wiek Ewangelii, czwarte, wiek tysiąclecia, w którym znajdujemy się od 1874 roku, jak wskazują wersety od 13 do 16. Wtedy podstawa zapewnienia miała być kompletna, gdyż miało powstać nasienie, które ma dać ziemię dziedzicom. Fragment ten dowodzi zatem, że w dniu Paschy, to jest 18 kwietnia 1916 roku, ostatni członek klasy Chrystusa zademonstrował, że jego człowieczeństwo było w trakcie ofiarowania, co uczynił przez opuszczenie symbolicznego Egiptu, to jest przez posiadanie wystarczającej ilości prawdy, pieczęci na czole, by odłączyć się od obecnego złego świata, reprezentowanego w nominalnym kościele. Tom 7 sugeruje, że liczenie okresu 3960 lat musimy zacząć 10 lat po przymierzu, ponieważ opis ofiary jest podany kilka wersetów przed stwierdzeniem, 1 Mojżeszowa rozdział 16 werset 3, że 10 lat po przymierzu Abraham wziął Hagar za żonę. Odpowiadamy, że nie możemy udowodnić, iż wydarzenia z 1 Mojżeszowej rozdziału 16 wersetu 3 oraz z 1 Mojżeszowej rozdziału 15 wersetów od 7 do 21 wydarzyły się w tym samym czasie, a zatem nie możemy zacząć liczyć czasu od wydarzenia, którego data nie jest znana. Bez wątpienia czas udzielenia przymierza jest właściwym czasem rozpoczęcia datowania 3960 lat, jak zasugerowano w liście ze strażnicy z 1907 roku. Kilka dalszych uwag uczyni to oczywistym, gdyż, jak można zauważyć, jako ofiary zostały użyte przez Abrahama 3 zwierzęta i 2 ptaki, 1 Mojżeszowa rozdział 15 werset 9. Wydają się one przedstawiać 5 klas, które mniej lub bardziej miały być odłączone dla Pana od czasu przymierza, 2045 rok przed naszą erą, do czasu zapieczętowania na czole ostatniego z maluczkiego statka. Jałówka, cienie przybytku strony od 105 do 112. Wydaje się przedstawiać starożytnych godnych i młodocianych godnych, w niektórych typach te dwie klasy są czasem łączone jako jedna, na przykład typ Elizeusza, i tym podobne, koza, wielką kompanię, baran, klasę Chrystusa, synogarlica, tych z cielesnego Izraela, którzy w znacznym stopniu trzymali się obietnic i Mojżesza, gołębica. Tych z tymczasowo usprawiedliwionych, którzy pozostali wierni okupowi i sprawiedliwości. Rozcięcie zwierząt wydaje się przedstawiać całkowite poświęcenie i śmierć, dobre wyznanie przez wiarę, klas, których one są typami. Nierozcinanie ptaków wydaje się sugerować niepełne poświęcenie, brak dobrego wyznania przez wiarę, cielesnego Izraela oraz tymczasowo usprawiedliwionych. Znak dany Abrahamowi podczas tej transakcji, choć skoncentrowany w zasłudze całej klasy Chrystusa, najwyższej klasie cierpiących dla sprawiedliwości, obejmował wszystkie klasy nasienia Abrahama, które mniej lub bardziej cierpiały z powodu swojej wiary w niektóre lub we wszystkie obietnice złożone Abrahamowi. Nasienie Abrahama, szczególnie kompletna klasa Chrystusa, cierpiąca dla sprawiedliwości, jest więc tym, przez który Bóg udziela zapewnienia, że Abraham odziedziczy ziemię. Aspekt czasowy w tym 16 argumencie dowodzi, że pieczętowanie czół wybranych, rzęcie, zostało zakończone podczas Wielkanocy 1916 roku. Z tego powodu i od tego czasu pewne jest, że Abraham otrzyma ziemię. Na podstawie wyżej wymienionych 16 powodów dochodzimy do wniosku, że posiadamy solidną podstawę dla naszej wiary, że rzęcie jest zakończone, że wybrani zostali już popieczętowani na czołach. Fakt, że za dni brata Russella nikt z maluczkiego statka nie mógł tego dostrzec, nie dyskredytuje ani jego, ani ich, ponieważ Bóg mądrze ukrył ten fakt przed nimi po to, by tym bardziej gruntownie wypróbować swój lud oraz tym łatwiej dokonać jego podziału na różne klasy. Ukrycie tego faktu przez Pana zostało uczynione także w celu umożliwienia wielkiej kompanii jako takiej, w harmonii z jego wolą, a więc po jej oddzieleniu od maluczkiego statka, stać się pierwszymi spośród jego ludu, którzy ogłoszą zakończenie spładzania z ducha dla celów wysokiego powołania, Objawienie rozdział 16 werset 17. W zupełnej harmonii i naturalną konsekwencją myśli, że pieczętowanie czół świętych zostało zakończone 18 kwietnia 1916 roku jest również fakt, że krótko po tym czasie, zarówno w Ameryce, jak i w Wielkiej Brytanii, pojawiły się problemy wśród przywódców trzech grup antytypicznych lewitów, kechatytów, meraritów i gerszonitów, jako wynik ich wzajemnie sprzecznych ambicji, wywołując stanowczy sprzeciw maluczkiego statka wobec przeciwstawnych ambicji tych grup, najpierw w jego przywódcach, a następnie w pozostałych, w miarę jak ich oczy były otwierane, by dostrzec te warunki. Po drugie, po wykazaniu, że rzęcie, łącznie z pokłosiem, zostało zakończone wiosną 1916 roku, przechodzimy teraz do udowodnienia, że rzęcie rozpoczęło się w październiku 1874 roku, jak nasz drogi pastor nauczał do końca swojego życia. Chociaż bowiem w reprincie numer 5950 pisał, że rzęcie jeszcze się nie zakończyło i może trwać 3 lata, w tym artykule, reprint numer 5950, kolumna 2, akapit 2, uczył jednak, że rzęcie rozpoczęło się w 1874 roku. Pierwszy argument, jaki proponujemy w tej sprawie, to 1335 dni Daniela, Daniela rozdział 12 werset 12, które, jak wiemy, skończyły się w październiku 1874 roku. Według tego wersetu, począwszy od tego czasu sierp prawdy, w miarę jak dokonywał ich zrzęcia, błogosławił wiernych oświeceniem bardzo rozweselającym serce. Przed tym czasem nasz drogi pastor zrozumiał okup, restytucję oraz cel powrotu naszego Pana. We wrześniu tego roku zrozumiał sposób powrotu naszego Pana. Z tymi doktrynami oraz innymi jako sierpem natychmiast rozpoczął aktywną kampanię odnośnie tych tematów, między innymi rozpowszechniając te myśli w pierwszej publikacji i żniwa cel i sposób powrotu naszego Pana. Strażnica z roku 1916, strona 171, kolumna 1, paragrafy od 1 do 3. 1335 dni Daniela oraz ich wypełnione fakty dowodzą więc, że rzęcie rozpoczęło się w październiku 1874 roku. Drugie przebudzenie Eliasza oraz drugi posiłek, Pierwsza Królewska rozdział 19 wersety od 5 do 8, Podobnie dowodzą, że rzęcie rozpoczęło się w 1874 roku. Pierwsze przebudzenie i posiłek antytypicznego Eliasza rozpoczęły się w 1829 roku. Jego drugie zaśnięcie zaczęło się zaraz po zawodzie z 1844 roku, a jego drugie przebudzenie i posiłek zaczęły się w 1874 roku. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety od 1 do 6. Pierwsza część drugiego posiłku częściowo składała się z prawd wspomnianych w poprzednim akapicie. 40 dni podróżowania przedstawiają 40 lat rzęcia, reprint numer 4211, które skończyły się w 1914 roku, po których nastąpił 19-miesięczny czas pokłosia. Fakty wymienione w poprzednim akapicie dowodzą, że z punktu widzenia drugiego przebudzenia oraz posiłku antytypicznego Eliasza rok 1874 był początkiem pracy rzęcia. 40 dni szpiegowania ziemi, 4 Mojżeszowa rozdział 13 wersety od 1 do 25, wydają się nasuwać tę samą myśl. Te 40 dni szpiegowania ziemi między innymi przedstawiają 40 lat. Od 1874 do 1914 roku, podczas których przywódcy maluczkiego statka szczególnie szukali swojego przyszłego dziedzictwa, objawionego w prawdach odkrytych w Paruzji. Jak wykazaliśmy powyżej, rozpoczęło się to wraz z rzęciem w 1874 roku. Dzień z przypowieści o groszu uczy tej samej myśli. Omówiliśmy to szczegółowo w poprzednim rozdziale, dokąd odsyłamy czytelników po szczegóły. Opis o żniwiarzu w koronie i jego dziele, objawienie rozdział 14 wersety od 14 do 16, dowodzi, że rzęcie rozpoczęło się w 1874 roku. Złota korona jako symbol przedstawia boską władzę jako króla, reprint numer 1362, kolumna pierwsza. Jezus otrzymał tę władzę przed swoim drugim adwentem, psalm 45 wersety 4 i 5. Ostry sierp to prawda paruzji. Powodem, dla którego ktoś podobny do Syna Człowieczego jest proszony, by żął, jest fakt, że nastała godzina, pierwsze 41 2/3 roku z 1000 lat, żniwa. W żniwach Boga czas rzęcia oznacza wykonywanie pracy rzęcia. Godzina ta, rozpoczynająca się wraz z dniem tysiąclecia, miała swój początek w październiku 1874 roku, a zatem to wtedy rozpoczęło się rzęcie, ponieważ Bóg jest punktualny. Kiedy nadchodzi jego czas, aby uczynić jakąś rzecz, on czyni to, i nie zwleka, Abakuka rozdział 2 werset 3. Stanowi to odpowiedź na twierdzenie JFR, że w 1874 roku rozpoczął się czas żniwa, ale nie praca żniwa. Wołanie anioła, zapuść sierp swój i żnij, przedstawia modlitwy ludu Bożego, by posłał on i udzielił pomyślności temu, co okazało się prawdami paruzji, a zaczęło się ono przed pierwszymi przedstawieniami tych prawd. Jak wykazaliśmy powyżej, zapuszczenie sierpa zaczęło się jesienią 1874 roku, a więc i rzęcie rozpoczęło się w tym roku. Zauważmy, by nie mylić posiadania korony, boskiej władzy jako króla, z używaniem takiej królewskiej władzy. Jezus posiadał tę władzę przed drugim adwentem, psalm 45 wersety 4 i 5, i posiadając tę władzę, zaczął rządzić w 1874 roku, 3,5 roku przed pierwszym użyciem takiej królewskiej władzy w kwietniu 1878 roku. w postaci odrzucenia Babilonu oraz obudzenia śpiących świętych, Izajasza rozdział 52 werset 7. Równoległe żniwa są kolejnym dowodem, że żęcie rozpoczęło się w 1874 roku. Argumenty, które nasz drogi pastor podaje w wykładach Pisma Świętego i Strażnicach, a bracia John i Morton Edgar, w przejściach piramidy są niemożliwe do obalenia, że równoległości żniw odnoszą się zarówno do łaski, jak i do gniewu, do prawdziwych Izraelów, jak i do nominalnych Izraelów. Jeśli więc potrafimy udowodnić, że żęcie żniwa żydowskiego rozpoczęło się w 29 roku naszej ery i do pięćdziesiątnicy 33 roku naszej ery trwało od ponad 3,5 roku, wynikiem tego będzie fakt, że żęcie żniwa Ewangelii rozpoczęło się w 1874 roku i do pięćdziesiątnicy 1878 roku trwało od kilku lat. Jezus, jako pierwsze ziarno pszenicy, został zrzęty jesienią 29 roku naszej ery. W celu pokonania siły tego argumentu, w 1917 roku w Bethel, a następnie w artykule strażnicy JFR zaprzeczył, że Jezus był ziarnem pszenicy, twierdząc, że ziarno pszenicy musi być upadłym członkiem naszej rasy. Jezus nie zgadza się z tym twierdzeniem i definicją w tej kwestii, sam nazywając siebie ziarnem pszenicy. Ewangelia Jana rozdział 12 werset 24. Dojrzałe ziarno pszenicy to charakter odpowiedni dla prawdy żniwa w czasie żęcia. Takim był Jezus, a Jehowa zrzął go w październiku 29 roku naszej ery. 12 oraz 70 uczniów zostało zrzętych dużo wcześniej, zanim zostali wysłani jako posłańcy Ewangelii, by rządzić innych. Ewangelia Mateusza rozdział 4 wersety od 18 do 22, rozdział 9 werset 9, Ewangelia Jana rozdział 1 wersety od 35 do 51. Ewangelia Mateusza od rozdziału 9 wersetu 37 do rozdziału 10 wersetu 7, Ewangelia Łukasza rozdział 10 wersety od 1 do 9. Wielu innych Izraelitów zostało zrzętych w czasie służby naszego Pana, z których ponad 500 pozostało wiernymi, pomimo srogiego przesiewania towarzyszącego jego ostatnim ziemskim doświadczeniom, Ewangelia Łukasza rozdział 6 werset 13, 1 Koryntów rozdział 15 werset 6. Wyraźne cytaty dosłownie stwierdzają, że Jezus i jego uczniowie wykonywali pracę żęcia, Ewangelia Mateusza od rozdziału 9 wersetu 35 do rozdziału 10 wersetu 7, Ewangelia Łukasza rozdział 9 wersety od 1 do 6, rozdział 10 wersety od 1 do 9, Ewangelia Marka rozdział 3 wersety od 13 do 19. Używając symbolu oblubieńca, oblubienicy i przyjaciela oblubieńca oraz pokazując, że wyszukiwał i zdobywał niektórych dla oblubienicy Jezusa, Jan Chrzciciel wykonał pracę, która pod innym symbolem nazywana jest pracą żęcia, Ewangelia Jana rozdział 3 wersety 29 i 30. Oświadczenie Jezusa z Ewangelii Jana rozdziału 4 wersetów od 34 do 38, wypowiedziane około 7 miesięcy po jego chrzcie, wyraźnie stwierdza, że uczniowie nie tylko znajdowali się w czasie żniwa, ale że dokonali już pewnego żęcia, ja posłałem was rządzić to, około czego wy nie pracowaliście, inni pracowali, a wy weszliście w ich pracę. Ten werset obala również pogląd JFR, że chociaż 29 roku naszej ery rozpoczął czas żniwa, To praca żniwa, żęcie, rozpoczęła się dopiero w dniu pięćdziesiątnicy, w 33 roku naszej ery. Przed pięćdziesiątnicą, kiedy rozpoczął się ostatni proces żniwa, zbieranie do spichlerza, działało już sześć wcześniejszych procesów żniwa, którego pierwszym jest żęcie. Teksty zacytowane wcześniej dowodzą, że praca żęcia, pierwszy z siedmiu procesów żniwa, była dokonywana od początku służby naszego Pana. Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 31 pokazuje, że przesiany został Piotr, a ostatnie opisy działalności naszego Pana wskazują, że przed pięćdziesiątnicą zostali przesiani wszyscy apostołowie oraz wielu innych. Przesiewanie jest szóstym procesem żniwa, a więc wcześniejsze procesy wystąpiły przed zdradzeniem naszego Pana. Fakt, że ostatni proces żniwa, zbieranie do spichlerza, zaczął działać w dniu pięćdziesiątnicy, reprint numer 5950, kolumna druga u dołu, dowodzi, że pozostałe procesy żniwa wystąpiły przed pięćdziesiątnicą, a pierwszy z nich, żęcie, musiał mieć początek znacznie przed pięćdziesiątnicą, dokładnie tak, jak tego dowiedliśmy, w 29 roku naszej ery. Jak dowodzi tego siedem argumentów podanych powyżej, żęcie działało przez ponad 3,5 roku przed pięćdziesiątnicą 33 roku naszej ery. Z równoległości żniwa wynika zatem, że żęcie trwało od października 1874 roku do kwietnia 1878 roku. Liczne fakty dowodzą, że żęcie trwało od października 1874 roku do kwietnia 1878 roku. Proces żęcia oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, że używany jest sierp prawdy żniwa, po drugie, że ścina on łodygi z ziarnem, to jest oddziela je od ich miejsca wzrostu. Po pierwsze, podczas omawianego okresu w rozmowach, wykładach oraz badaniach Biblii ogłaszane były następujące prawdy żniwa, śmiertelność duszy, śmierć, a nie wieczne męki karą za grzech, okup, restytucja, czas, sposób i cel powrotu naszego Pana, wybór Kościoła, tysiącletnie panowanie Chrystusa, przyszła próba, wieczność ziemi, i tym podobne, i tak dalej. Poza ustnym ogłaszaniem tych prawd w czasie tych lat następujące publikacje z tamtego okresu zanosiły do wielu te same prawdy przez słowo drukowane, broszura Cel i sposób powrotu naszego Pana, autorstwa naszego pastora, oraz Trzy Światy, autorstwa brata Barbura, jak również miesięcznik Zwiastun Poranka, wydawany przez braci Barbura, Russella i Pattona. Po drugie, w wyniku tej kampanii przez te prawdy zostało pozyskanych setki braci, którzy odłączyli się od Babilonu. W ten sposób ziarna pszenicy przez sierp prawdy zostały oddzielone od łodyg, na których rosły, to jest żęcie działało od 1874 roku. Fakt, że podczas tych lat powstało wiele zborów ludu prawdy dowodzi, że działał również drugi proces pracy żniwa, to jest wiązanie w snopy. Powstał zbór w Allegheny, Pensylwania, kolejny w Rochester, Nowy Jork, trzeci w Almont, Michigan, czwarty w Dansville, Nowy Jork. W innych miejscach tworzyły się mniejsze grupy braci. Ponadto fakt, że pierwsze przesiewanie żniwa Ewangelii, jako szósty proces żniwa, rozpoczęło się w czasie Paschy 1878 roku, będąc równoległością przesiewania związanego ze śmiercią naszego Pana, dowodzi, że sześć procesów żniwa działało przed pięćdziesiątnicą 1878 roku, a zatem żniwo Ewangelii rozpoczęło się spory czas przed rokiem 1878. Fakty dowodzą więc, że żęcie rozpoczęło się w 1874 roku. Na potwierdzenie faktu, że żęcie rozpoczęło się w 1874 roku, można by podać inne niż powyższych siedem argumentów, na przykład wymiar Wielkiej Galerii po linii posadzkiej w Wielkiej Piramidzie, kończący się w 1914 roku, dowodzi, że 40-letnia praca żniwa rozpoczęła się w 1874 roku. Uważamy jednak, że podana została wystarczająca liczba, by udowodnić nasz drugi test. Uznając to twierdzenie za udowodnione, przechodzimy obecnie do twierdzenia trzeciego. Po trzecie, nasz pastor nigdy nie nauczał, że żęcie rozpoczęło się w kwietniu 1878 roku i że miało zakończyć się w kwietniu 1918 roku. J.F.R. i jego zwolennicy oraz Karl Olson i jego zwolennicy utrzymują, że nasz pastor nauczał, iż żęcie rozpoczęło się w kwietniu 1878 roku, a zakończyło w kwietniu 1918 roku. Zaprzeczamy temu. Artykuł, na którym opierają swoje twierdzenie, reprint numer 5950, kolumna pierwsza, akapit pierwszy, nie wyraża tych myśli, tak bezpodstawnie mu przypisywanych. Sugerujemy naszym drogim braciom, aby go przeczytali, a potem przeczytali ponownie, a w razie konieczności przeczytali go jeszcze raz, i sami przekonali się, że on tak nie naucza. Najbardziej staranne badanie tego artykułu nie ujawnia w nim tych dat jako początku i końca pracy żęcia. Czy bracia ci zechcą nam uprzejmie wskazać, gdzie artykuł ten podaje je jako daty żęcia? Artykuł ten nie tylko nie uczy, że daty kwiecień 1878 roku oraz kwiecień 1918 roku są początkiem i końcem żęcia, lecz nawet w najmniejszym stopniu nie sugeruje, by daty te były takim początkiem i końcem. Są dwa stwierdzenia w tym artykule, na podstawie których J.F.R. i inni wywnioskowali te daty, lecz całkiem błędnie. Z jednego z tych stwierdzeń, tego ze strony 264, kolumny drugiej, akapitów drugiego i szóstego, wynika, że kwiecień 73 roku był końcem gniewu nad Izraelem oraz że równoległością tej daty jest kwiecień 1918 roku. Stwierdzenie to jest prawdziwe, ale wcale nie odnosi się do żęcia, lecz raczej do palenia plew, a koniec palenia plew w cielesnym Izraelu nie może być oczywiście porównywany do zakończenia żęcia pszenicy w Izraelu duchowym. Ludzie, którzy wyciągają takie błędne wnioski, nie są bezpiecznymi przewodnikami. Z pewnością zaprowadzą innych do dołu. Drugim stwierdzeniem, z którego został wyciągnięty wniosek, że w kwietniu 1878 roku i kwietniu 1918 roku odpowiednio miały miejsce początek i koniec żęcia, jest to dotyczące pojawienia się spichlerza dopiero w dniu pięćdziesiątnicy 33 roku naszej ery, reprint numer 5950, kolumna druga, akapit czwarty. Rozumowanie, które doprowadziło do tego wniosku, jest następujące, ponieważ spichlerz pojawił się dopiero w dniu pięćdziesiątnicy 33 roku naszej ery, dopiero wtedy nastąpiło żęcie. Zatem żęcie wystąpiło dopiero w dniu pięćdziesiątnicy 1878 roku, w równoległym czasie w żniwie Ewangelii. Ponieważ rzęcie Ewangelii trwa 40 lat, musiało się zakończyć w 1918 roku. Jakie marne rozumowanie. Proces rzęcia jest w nim mylony z procesem zbierania do spichlerza, podczas gdy zarówno w naturze, jak i w łasce, rzęcie jest pierwszym, a zbieranie do spichlerza, siódmym i ostatnim procesem żniwa. Odpowiedni wniosek, który należy wyciągnąć z faktu, że zbieranie do spichlerza rozpoczęło się w dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku, jest następujący. Pozostałe sześć procesów żniwa, z których pierwszym jest rzęcie, rozpoczęły się przed Pięćdziesiątnicą 33 roku, a rzęcie, pierwszy z tych procesów, musiało rozpocząć się spory czas przed Pięćdziesiątnicą 33 roku. Pozostaje to w harmonii z październikiem 29 roku jako prawidłową datą, jak dowiedliśmy powyżej. W ten sposób już samo założenie, na którym głównie opierają oni swoje twierdzenie, całkowicie obala ich pogląd. Wspomniany wyżej artykuł strażnicy autorstwa naszego pastora nie pozwala na ustanowienie 1918 roku, lub jakiejkolwiek innej daty, końcem rzęcia żniwa Ewangelii. Jest to wyraźnie stwierdzone w następujący sposób, reprint numer 5950, kolumna pierwsza, akapit trzeci, nie ustalamy czasu, ponieważ nie znamy żadnego zarysu czasowego przed nami, jaki mógłby być zastosowany, tak jak Eliasz i Elizeusz po dotarciu do Jordanu nie zostali wysłani do żadnego konkretnego miejsca. Gdyby J.F.R., C.J. Woodworth i K. Olson zachowali świętą rezerwę naszego drogiego pastora, nie byliby winni wprowadzenia w błąd wielu braci w tej i w innych kwestiach. Menta Sturgeon na piśmie mówi nam, że tuż po śmierci naszego pastora, ślubował być mu tak wiernym po jego śmierci, jak był za jego życia. On wie, co też wielokrotnie mówił, że po ukazaniu się artykułu żniwo nie jest skończone. W odpowiedzi na powtarzające się na konwencjach pytania, nasz pastor potwierdzał, że nie ustala żadnej daty końca rzęcia, co my i wielu innych również słyszeliśmy od niego na kilku konwencjach tamtego późnego lata i wczesnej jesieni. Z uwagi na te fakty pragniemy zapytać Mentę Sturgeona, jak może zharmonizować ze swoim ślubem aprobatę książki K. Olsona, która odrzuca nauki naszego pastora, nie tylko w tym temacie, lecz również w wielu innych? Pisane w październiku 1919 roku. Ustalając datę 1918 roku, przywódcy towarzystwa wywołali wielkie rozczarowanie u tysięcy braci. Jesteśmy przekonani, że ustanawianie fałszywych dat przez nich i przez innych przyniesie dalsze rozczarowania. Stwierdzenia w kazaniach pastora Russella. Strona 287, akapit 1 i strona 289, akapit 3, są cytowane przez wielu jako dowód, że nasz drogi pastor nauczał, iż rzęcie rozpoczęło się w 1878 roku, a zakończyło w 1918 roku. Odpowiadamy, że w książce kazań wydanej pod koniec 1917 roku przez Towarzystwo daty te można znaleźć na wyżej podanych stronach, ale nie ma ich w kazaniu wydanym przez naszego drogiego pastora. Odnośne kazanie po raz pierwszy zostało wydane w 1908 roku i poprawnie podawało daty 1874 i 1914 roku jako początku i końca żniwa. Nasz pastor nigdy nie zmienił tych dat w tym kazaniu. Zostały one zmienione po jego śmierci, najwyraźniej w celu przedstawienia pewnych zarysów czasowych, których on nigdy nie nauczał, jako pochodzących od niego, W ten sposób wprowadzając wielu w błąd, tak jak uczyniono to przez dopisanie tekstu z 1 Jana rozdziału 5 wersetu 7. Osoba odpowiedzialna za te zmiany ma za co odpowiadać. Takie postępowanie może tylko wzbudzić nieufność, że w jego pismach wprowadzono, lub jeszcze wprowadzi się, inne zwodnicze zmiany. W imieniu Pana ostrzegamy tych lewitów przed dalszym tupetem i oszustwami w postaci manipulowania kapłańskimi pismami onego sługi. Oni nie są kompetentni, by dokonywać ich korekty, i czynią to na własne ryzyko, 3 Mojżeszowa rozdział 10 wersety 1 i 2. Nie twierdzimy, że nasz drogi pastor nie zrezygnował z daty 1914 roku jako końca pracy żęcia, ponieważ wspomniany wyżej artykuł dowodzi, że to uczynił, chociaż ani w tamtym artykule, ani w żadnym innym, ani też ustnie, nie chciał podać kolejnej daty końca pracy żęcia. Powstaje pytanie, w jaki sposób powstała u niego myśl, że popełnił błąd w tym temacie? Sam artykuł pokazuje, reprint numer 5950, kolumna 2, akapit 3, że wydawało mu się, iż począwszy od października 1914 roku zbyt wiele osób było pozyskiwanych do prawdy, by było to wynikiem pracy pokłosia. Jest pewne, że w tamtym czasie przychodziło do prawdy dużo osób, ale czy nie można tego wyjaśnić pracą pokłosia, jaka była wówczas wykonywana? Uważamy, że można. Oczywiście nikt z nas dokładnie nie wie, jak wielu było tych, którzy stanowili pokłosie żniwa Ewangelii, choć liczba ta nie miała być znaczna, a w żadnym wypadku nie tak znaczna, jaką nasz drogi pastor widział w tamtym czasie w liczbie osób przychodzących do prawdy, stąd jego wątpliwości. Gdyby wszyscy, którzy przychodzili wtedy do prawdy byli członkami maluczkiego statka, musielibyśmy wyciągnąć wniosek, który on wyciągnął, to jest, że musiało to być rezultatem pracy żęcia, a nie pracy pokłosia. Istnieje jednak mocny dowód biblijny, że w tamtym czasie Kościół nominalny opuszczało wielu członków wielkiej kompanii, którzy przychodzili do prawdy. Lot opuszczający Sodomę przed rozpoczęciem niszczenia tego miasta jest typem opuszczania przez pewną część wielkiej kompanii Kościoła nominalnego i przychodzenia do prawdy przed rozpoczęciem niszczenia chrześcijaństwa w jego kolejnych etapach. Niszczenie chrześcijaństwa rozpoczęło się wraz z wojną. Zanim wojna zaczęła obejmować dany kraj, część wielkiej kompanii w tym kraju opuszczała kościół nominalny i przychodziła do prawdy. Na przykład, przez jakiś czas przed zaangażowaniem się Ameryki w wojnę znaczna liczba członków wielkiej kompanii opuszczała tamtejszy kościół nominalny i przychodziła do prawdy. Te wielkie liczby sprawiły, że nasz pastor wątpił, by były one rezultatem pracy pokłosia. Jeśli jednak będziemy pamiętali o fakcie, że antytypiczny lot nie jest częścią pokłosia maluczkiego statka, nie będziemy mieć żadnych trudności w zharmonizowaniu faktów tamtych czasów z tymi wyraźnie dowiedzionymi przez naszego pastora, że 40-letnie żęcie rozpoczęło się w 1874 roku, a zakończyło w 1914 roku, oraz że reszta członków maluczkiego statka, przychodząca potem do prawdy, była pokłosiem żniwa Ewangelii. W 1917 roku w pańskiej opatrzności zostaliśmy w Bethel poinformowani przez kilku braci, obecnie zwolenników towarzystwa, o tym, jak nasz drogi pastor doszedł do dokonania niektórych zmian sugerowanych w reprincie numer 5950. Byli oni świadkami i po części uczestnikami tych wydarzeń. Przedstawiamy tu te fakty. Przez jakiś czas był on zaniepokojony faktem, że do prawdy przychodziło więcej ludzi, niż uzasadniałaby to sama praca pokłosia. W tym stanie umysłu napisał artykuł na ten temat, do publikacji w Strażnicy. Zanim jednak został on wysłany do druku, pewien brat, który obecnie stoi po stronie towarzystwa, podczas posiłku w jadalni w Bethel zadał naszemu pastorowi pytanie, czy fakt, że żęcie zostało dokonane przez żniwiarza w koronie, objawienie rozdział 14 wersety od 14 do 16, nie dowodzi, że żęcie rozpoczęło się po tym, jak nasz Pan zaczął sprawować królewską władzę w 1878 roku? W swoim pytaniu brat ten pomylił posiadanie boskiej władzy jako króla ze sprawowaniem takiej królewskiej władzy. Nasz Pan posiadał taką władzę przed swoim powrotem w 1874 roku, psalm 45 wersety 4 i 5. Choć pierwsze jej użycie nastąpiło w 1878 roku. Brat ten przekonywał dalej, że jego myśl jest potwierdzona przez czas obudzenia śpiących świętych, objawienie rozdział 14 werset 13, które jest opisane zaraz przed opisem żęcia. Przeoczył jednak fakt, że wizje z objawienia nie zawsze następują po sobie chronologicznie. Chociaż nasz pastor nie zaaprobował myśli tego brata, wzmogła ona jego wątpliwości co do zakończenia żęcia w 1914 roku. Udawszy się do swojego gabinetu po posiłku, podyktował on kilka akapitów, które umieścił w wyżej wspomnianym artykule. Akapity te dodały kilka zmian do tych już znajdujących się w artykule. Stało się to późnym latem 1916 roku. Nasz pastor był umierającym człowiekiem i przy swoich licznych brzemionach nie był w stanie poświęcić temu tematowi swojej poprzedniej siły i jasności myśli. Dlatego opublikował artykuł, który zaprzeczał jego niepodważalnym argumentom podanym w wykładach Pisma Świętego oraz strażnicach. Pismo Święte, rozum oraz fakty dowodzą, że jego poprzednie poglądy są poprawne. Z tego powodu przyjmujemy raczej je niż ten późniejszy pogląd. W tych okolicznościach żaden z jego miłośników z pewnością nie będzie miał mu za złe tego, że będąc umierający i obciążony nadludzkimi zadaniami, udzielił nam mniej logicznego wyjaśnienia, niż wtedy, gdy był w pełni sił. Już sam ten czyn ukazuje jego wielką pokorę i powiększa naszą miłość dla niego. Dziękujemy Bogu za każde wspomnienie o nim i codziennie modlimy się do naszego Ojca, by błogosławił jego pamięć. Gdyby tylko bracia bardziej cenili jego nauki. Dlaczego Pan pozwolił, by nasz pastor zasugerował, że błędnie uczył, iż rok 1914 był końcem żęcia? Kolejne wydarzenia podpowiadają satysfakcjonującą odpowiedź. Następnym wielkim wydarzeniem przed ludem Pana miało być oddzielenie maluczkiego statka od wielkiej kompanii. Oznaczało to jedną z najbardziej bolesnych prób w doświadczeniu maluczkiego statka oraz wystąpienie najsilniejszych złudzeń, jakie kiedykolwiek zostały dopuszczone wśród ludu ubożego. Biorąc bowiem pod uwagę fakt, że zachowywali oni Ducha Świętego, zdezorientowanie wielu z maluczkiego statka oraz zwiedzenie wielkiej kompanii wymagało wiru złudzeń o wiele bardziej subtelnych niż jakikolwiek wir złudzeń, przez które wcześniej została zwiedziona oraz oddzielona od Kościoła klasa wtórej śmierci, tracąca Ducha Świętego. Wiemy bowiem, że data 1918 roku jako koniec żniwa, twierdzono nawet, że jest to data opuszczenia ziemi przez ostatniego członka ciała, data której nasz pastor nie podał dla żadnego z tych wydarzeń, była częścią silnych złudzeń i jako taka przyczyniła się do zdezorientowania wielu zwiernych oraz zupełnego zwiedzenia większości wielkiej kompanii. Pan wiedział, że przywódcy towarzystwa, jako nauczyciele przewrotnych rzeczy, wypaczą artykuł Żniwo nie jest zakończony tak, by uczył to, czego nie uczy, i w ten sposób użyją go do zaślepienia swoich łatwowiernych naśladowców, by dołączyli do wielkiej kampanii, która okazała się drugim uderzeniem Jordanu. Wiedząc, że posłuży to jego celom względem obu klas jego ludu, Pan pozwolił, by nasz drogi pastor, powoli umierając, napisał, że błądził co do daty końca żęcia. Przekręcając znaczenie tej zmiany, przywódcy towarzystwa z czasem przekształcili ją oraz inne z ich przewrotnych rzeczy w celu zwiedzenia wielu. Dobrze wszystko uczynił. Ewangelia Marka, rozdział 7, werset 37. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane, dla tych, którym brak cichości, są Jego wyroki, i nie do wyśledzenia Jego drogi. Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko, Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Rzymian, rozdział 11, wersety 33 i 36. Pragniemy zapewnić wszystkich braci, popierających lub nie popierających towarzystwo, że posiadają szczerą miłość naszych serc. Motywem pobudzającym nas do demaskowania ich błędów jest miłość do Pana, prawdy i braci. To ta miłość sprawia, że wysyłamy teraźniejszą prawdę do tylu drogich braci, ilu możemy zlokalizować. Chętnie wysłalibyśmy ją do innych, ale nie posiadamy ich adresów. Jesteśmy pewni, że dla wielu okazuje się to pomocą. Współczujemy każdemu, u kogo być może wywołaliśmy niezadowolenie. Wierzymy, że w słusznym czasie tacy również uznają i docenią nasze wysiłki podejmowane dla ich dobra. A w międzyczasie, dla całego drogiego ludu Pana, prosimy o najobfitsze błogosławieństwa, jakie jest one w stanie przyjąć. Niech Bóg udzieli ich przez wzgląd na Jezusa.